Wakacje bez alkoholu i używek.
Jestem Ewa Łowrzył, zajmuję się fotografią artystyczną. Uwielbiam jeździć w nocy po mieście naszym na rowerze. Jadę wolno, kocham świat właśnie w takim momencie. Bardzo lubię patrzeć na ludzi. To jest jak film. Wakacje to jest po prostu piękny czas, kiedy jest ciepło i mogę kontemplować świat.
Używaj, ale wakacji.
Witam, Wanda Wasilewska i moi goście z zaprzyjaźnionego, bardzo bezpiecznego, wspierającego miejsca z Sobeskiego. Młodzi dorośli z psychoterapeutkami. Po raz czwarty gościmy na antenie w programie Używaj, ale wakacji. Świętej pamięci znakomity prawnik, konstytucjonalista, guru osób uzależnionych, nie tylko od środków psychoaktywnych. Profesor Wiktor Osiatyński, bo o nim mowa, powiedział, kiedy prowadzi zajęcia ze studentami, prosił zawsze, żeby opowiedzieli mu o 5 dobrych rzeczach, które się zdarzyły w ciągu dnia. Uważał, że to bardzo poprawia naszą konstytucję psychiczną. Uważam, że to jest prawda. Jak ja sobie pomyślę przed snem na przykład, co mi się dobrego wydarzyło w ciągu dnia, maluteńkie rzeczy to mogą być. Na przykład uratowałam muchę z zamkniętego pomieszczenia, wypuściłam ją. Co dobrego wydarzyło się wam w ciągu ostatnich dni? Po jednej takiej jakiejś rzeczy dobrej.
Mój tydzień był pełen wzlotów i upadków, ale na pewno rzeczą, która wyróżniła się spośród wszystkich miłych rzeczy, które mnie spotkały, których również było wiele, było dostanie się na studia, na kierunek, który planowałem od jakiegoś czasu. I jest to coś, co bardzo poprawiło moją wiarę w siebie, bardzo poprawiło moje samopoczucie i dało mi poczucie sprawczości i determinacji, żeby ułożyć sobie życie tak, jak ja to widzę i tak, jak ja czuję, że będzie właściwie, żeby też przyczynić się do polepszenia społeczeństwa i żeby przyczynić się do tego, żeby edukować ludzi, którzy stygmatyzują osoby posiadające jakieś zaburzenia psychiczne czy rozwojowe, jakiekolwiek zaburzenia. Chcę, żeby społeczeństwo było bardziej otwarte na takich ludzi. Chcę, żeby społeczeństwo starało się zrozumieć takie osoby i chcę, żeby społeczeństwo było w stanie zaakceptować, że każdy z nas jest różny i to nie czyni nas gorszymi.
Ja tak trochę może z innej strony, ale od razu jak pomyślałam sobie o czymś dobrym, co mi się dzisiaj przytrafiło, bo może nie zawsze każdy ma pomysł, żeby cokolwiek uznać za coś dobrego albo wystarczająco dobrego, to ja z takich dobrych rzeczy zjadłam dzisiaj jagodziankę. I jestem za to bardzo wdzięczna, bo była bardzo pyszna.
Po 3 miesiącach znowu wróciłam do pracy. Nie było to łatwe, ale też cieszę się z mojej grupy, która dość miło mnie zaakceptowała.
To ja się podłączę pod tą jagodziankę, ale nie jest to jagodzianka, ale dzisiaj jadłam pyszne lody o dziwnym smaku, oliwnym, nietypowym, ale bardzo, bardzo dobry. Jak sobie teraz pomyślę o tym smaku tych lodów, to aż mi się naprawdę sama buzia uśmiecha. Lubię spróbować nietypowe rzeczy. No i te lody oliwne, jak zobaczyłam, że są w lodziarni, to stwierdziłam, że to był strzał w dziesiątkę.
Dzięki, albo też przez to, że byłam przeziębiona, spróbowałam pierwszy raz masażu zatok. On trwa około 5-10 minut. Poszukałam sobie w internecie takich przykładowych filmików, jak to można zrobić. I naprawdę bardzo mi to pomogło. Gdzie już myślałam, że nic mi nie pomoże, bo bardzo się źle czułam. A ten masaż zatok naprawdę przyniósł mi ulgę i czułam się po nim o wiele lepiej.
Ja dzisiaj bym chciała, żebyśmy porozmawiali o emocjach. Czy można powiedzieć, że mamy negatywne albo pozytywne emocje?
Teraz się trochę odchodzi od tego podziału negatywne i pozytywne. Mówi się o tym, że tak naprawdę wszystkie emocje są nam potrzebne, ale jest taki podział, te bardziej pożądane przez nas, czyli radość, szczęście, takie pozytywne, te, które wcześniej były nazywane, i mniej pożądane przez nas, czyli te takie trudniejsze, z którymi czasami nie zawsze potrafimy sobie poradzić, albo je nazwać, je wychwycić. To są mniej pożądane.
Myślę, że tutaj wiele osób myśli właśnie w ten sposób o złości. O złości, ale też o strachu, o lęku, bo no, kojarzą nam się one z czymś nieprzyjemnym. No ale są niezbędne nam w życiu do tego, żeby też prawidłowo reagować na jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego odczuwanie złości bądź lęku albo strachu jest czymś, co po prostu jest w nas, nas tworzy. No ale niestety wiele osób ma problem z tym, jak sobie z tymi emocjami poradzić, jak je przeżyć, jak je doznać, ale też w jaki sposób można je zdrowo rozładować. Także na grupie również rozmawiamy o tych emocjach. Pytamy pacjentów, jak oni widzą te emocje, jak je przeżywają, jak sobie z nimi radzą i razem dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków.
Jak wy radzicie sobie z emocjami?
Myślę, że warto skoncentrować się na takich małych, prostych przyjemnościach. Warto zająć czymś swoją głowę, warto przekierować trudne do okiełznania emocje, na przykład przerodzić je w coś kreatywnego, w stworzenie czegoś, w pewnego rodzaju uwolnienie tych emocji, na przykład poprzez śpiew, albo malowanie, albo zajęcie się czymś, co sprawia nam przyjemność. Ja ostatnio uczę się pracować nad emocjami i nad zdrowym wyrażaniem ich. Na pewno bardzo pomaga mi takie bezpośrednie nazywanie tego, co czuję, zapisywanie tego gdzieś i w pewien sposób takie przemielenie tego i skoncentrowanie się na tym, co mogę zrobić, żeby wyzwolić to w zdrowy sposób.
No to w sumie z tymi emocjami, które jakoś tak odbiegają od tej normy w pędzie życia, często w sumie się je ukrywa, jakoś się je maskuje w sobie, się je skrywa. No i ja tak właśnie na przykład mam, że ciężko jest mi niektóre emocje nazwać, zidentyfikować i ciężko jest w ogóle jakoś je zobaczyć w sobie samemu, a tym bardziej o nich rozmawiać. A jeżeli chodzi o radzenie sobie z tymi emocjami, no to po prostu często nawet nie zauważamy, że one nam towarzyszą i po prostu jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w swój monotonny tryb życia, że zapominamy o to, żeby o siebie dbać i przez to zaniedbujemy swoje samopoczucie i to, jak się czujemy. Więc są w sumie z tym radzeniem sobie z emocjami, ciężko jest mi powiedzieć.
Nie umiem sobie radzić z emocjami i było to od bardzo długiego czasu. Teraz tak naprawdę bez używek żadnych wspomagaczy staram się sama podejść do osoby bliskiej i powiedzieć, co jest nie tak, że się czuję. Nie jest to na pewno łatwe, ale powoli staram się te uczucia nie przelewać na siebie ani na innych, tylko po prostu na rozmowę. Więc emocje są dla mnie ciężkim pytaniem, bo nie umiem nad nimi panować. Tak naprawdę głupio się trochę czuję, mając 19 lat i nadal nie umiem pogrupować emocji, która jest zła, która nie. Oczywiście nasze panie psycholog to oddzielają, ale u mnie emocja jest albo, uznajmy, pozytywna, wpływa na mnie tak, że człowiekowi chce się pracować, chce się żyć, chce się funkcjonować, albo jest emocja, która zamyka mnie w środku. I tak naprawdę nawet będąc, nie wiem, w parku, na dworze, czuję się, jakby taka ściana się powoli tworzyła i usiedlała mnie w jednym miejscu.
Mi się przypomniało, w sensie musiałam sobie przypomnieć momenty, w których może nie radziłam sobie z emocjami, bo tak na pierwsze jakoś tak wrzucenie na głęboką wodę nie byłam w stanie sobie nawet przypomnieć takich emocji, ale teraz sobie przypomniałam i na pewno w takich momentach, w których ciężko jest sobie poradzić z emocjami, dobry spacer. W moim przypadku przynajmniej jakaś aktywność na zewnątrz, bo też siedzeniu w pomieszczeniu na pewno zawsze jakoś tak bardziej motywuje te złe emocje. Więc w moim przypadku na pewno spacer i też, tak jak wcześniej było powiedziane, te takie kreatywne wszystkie czynności. W moim przypadku to robótki ręczne na przykład.
A to co masz na sobie?
Tak,
też
to zrobiłam.
Ta tunika to jest twojego autorstwa, brawo, przepiękna. Państwo tego nie widzą, ale jest absolutnie zjawiskowa tunika, robiona na szydełku, wszystko jest ze smakiem.
Dziękuję.
Znakomita praca, brawo.
Potwierdzamy. Bardzo, bardzo ciekawe, pracochłonne, tak sobie myślę, wyobrażam sobie. No i piękne. A jak to jest nosić swoje dzieło na sobie?
Ja jestem dumna z moich prac, więc na pewno bardzo fajnie i też udzielam się w tym kierunku i rozwijam, więc często też dostaję dużo komplementów z tym związanych i ludziom podobają się moje prace, więc na pewno podnosi to mocno moją samoocenę.
A słuchajcie, jestem ciekawa właśnie, jak sobie radzicie z przyjmowaniem komplementów, z takich dobrych słów, które do was trafiają? Chcielibyście się podzielić?
Ja zawsze lubię odpowiedzieć na komplement komplementem w momencie, kiedy jest to szczere, ponieważ wiem, jakie to jest miłe uczucie, kiedy ktoś docenia to, jak się prezentujesz, albo to, co tworzysz, albo to, co mówisz, jaki masz zasób wiedzy, czy też intelektu, czy inteligencji emocjonalnej. W moim przypadku, wydaje mi się, ostatnio otrzymuję więcej komplementów ze względu na mój dosyć alternatywny wygląd i zawsze po prostu lubię odpowiedzieć komplementem na komplement, pokazać, że bardzo doceniam te słowa i że miło mi i też może zrobić dzień drugiej osobie poprzez oddanie uwagi i tego docenienia.
Outfit masz w istocie znakomity, dobrany.
Jeszcze mam bluzę.
Też w każdym szczególe.
Jeszcze mam
czarna
bluzę,
koszulka
która
z białym
do...
napisem wyhaftowanym. A co tam jest napisane?
Jonathan, bo to jest merch mojego ulubionego artysty.
Wspaniale.
Na którego koncert idę.
Jaką muzykę?
Taki hip-hop raczej.
Z przyjmowaniem tych komplementów jest, ja tak przynajmniej mam, że odróżniam, czuję się po prostu wtedy, kiedy ten komplement jest szczery lub też nie i na pewno przyjmowanie tych nieszczerych komplementów jest łatwiejsze, bo wtedy jakoś tak on po prostu przemija i wiem, że nie muszę się jakoś bardziej produkować przy odwzajemnieniu tego, ale kiedy faktycznie się czuję, że komplement jest szczery, to aż się tak miło robi bardzo na sercu i ciężko jest wyrazić to całe szczęście.
A ja mam taką myśl, bo zastanawiam się, czy macie jakiś taki komplement, który został z wami na dłużej.
I stał się inspiracją.
Tak.
Wręcz.
Albo na przykład lubicie sobie wracać do tej myśli o tym komplemencie.
No ja tak mam na przykład z tymi rzeczami, które sama zrobiłam, bo komplementy, które są dawane i dotyczą na przykład mojego wyglądu, nie zostają ze mną na aż tak długo, ponieważ to jest czysta genetyka i ja nie jestem zależna od tego, jak wygląda moja twarz czy włosy, ale jeżeli coś zrobiłam sama własnoręcznie i ktoś to skomplementuje, to na pewno to dwa razy bardziej do mnie dociera i na pewno na dłużej zostaje taki komplement.
Pewna osoba, która kiedyś była mi bardzo bliska, mówiła mi czasem, że bardzo docenia moją wiedzę i moją elokwencję, że czasem nawet spogląda na mnie jak na autorytet, jak na kogoś, kogo dobrze się słucha, kto potrafi bardzo mądrze się wypowiadać. To ze mną zostało, ponieważ wiem, że on to podtrzymuje. Teraz jak już nawet nie jesteśmy blisko, teraz jak już obaj z nas mają zupełnie różne życia oddzielone od siebie. Ostatnio rozmawiałem z nim i powiedział mi, że wszystko, co mi kiedykolwiek mówił, to dalej podtrzymuje i że jestem wspaniałym człowiekiem i zawsze będzie życzył mi dobrze, więc bardzo to ze mną zostało, że ktoś widział we mnie tak cudownego człowieka.
To ja chyba nie mam jakichś takich specjalnych komplementów, choć nie ukrywam, najbardziej mi przemawiają komplementy typu nie spodziewałam się, że będziesz taka otwarta. Lubię komplementy typu, że jestem czasami nawet pracowitą osobą, wygadaną, zabawną. Lubię komplementy, które podtrzymują mnie na duchu i pokazują, że tak naprawdę człowiek osobowością swoją może wiele znaczyć i zdziałać.
Odnośnie wcześniejszej wypowiedzi, Tak podsumowując, bardzo mi się to spodobało i w sumie może taka rada, powiedzmy, dla słuchających, że te komplementy, które nie dotyczą koniecznie wyglądu, są najlepsze, czyli te, które komplementują nasze wnętrze, naszą osobowość, są takie komplementy, które zostają na dłużej i trochę chyba bardziej podnoszą na duchu niż komentarz: ładnie dziś wyglądasz.
Czy dajecie sobie sami czasem komplementy? Chwalicie się czasami? Mam tutaj na myśli, czy na przykład zrobicie coś, co naprawdę fajnie wam wyszło, albo jak coś osiągniecie. Czy na przykład potraficie sobie powiedzieć: udało mi się, jestem dobry, dobra.
Ja myślę, że dla mnie trudne jest komplementowanie siebie samego, ponieważ zawsze odczuwałem taką potrzebę zewnętrznej walidacji i zewnętrznego utwierdzenia mnie w tym, że faktycznie jestem coś wart, że faktycznie jestem w stanie coś osiągnąć, że faktycznie mogę być dumny z siebie, ze swoich postępów, ze swoich osiągnięć. Zawsze miałem kłopot z docenianiem samego siebie. Ostatnio trochę się uczę tego, trochę bardziej widzę, że faktycznie w przeciągu ostatnich lat bardzo się zmieniłem, bardzo wydoroślałem i bardzo dużo postępów poczyniłem w terapii, mimo że mam pewne upadki, ale uważam, że dla mnie jest to ciężkie, żeby samego siebie podbudować, kiedy nie mam kogoś, kto powie mi, że wykonałem dobrą robotę, że jest ze mnie dumny, że dobrze sobie radzę, że jestem mądry, inteligentny, jestem warty czegokolwiek.
Ja trochę też tak podtrzymam to stwierdzenie, że jednak trudniej jest sobie samemu dać komplement, niż usłyszeć to z drugiej strony. I może wiele rzeczy, które robię, są po to, żeby ktoś mnie zauważył i ktoś dał mi ten komplement, a czy daję sobie samemu komplementy, to tak ciężko jest mi nawet odpowiedzieć na to pytanie, bo czasem się zdarzy, ale chyba też potrzebuję takiego, tak żeby ktoś mnie w tym utwierdził albo udowodnił mi, że to prawda, że sobie tego nie wymyśliłam.
A u ciebie?
Ja uważam, że łatwo dać sobie komplement, ale nie wiadomo, czy to będzie komplement szczery. Samemu ze sobą. Nie wiem, ubieramy się, szykujemy. Oczywiście powiemy sobie: ale fajnie dzisiaj wyglądam, ale jest dzisiaj super. Ale czy to jest komplement spowodowany chwilowym zastrzykiem dopaminy, czy jest prawdziwy? Mówię tak nie tylko o wyglądzie, mówię o wielu rzeczach, które nas otaczają. Tak naprawdę komplement zależy od tego, jak się czujemy, a nie od tego, co czujemy.
Co do komplementów i tego pytania, czy lubicie sobie sami też dawać te komplementy, to patrząc na moją praktykę i na pracę z pacjentami, często właśnie spotykam się z tym, że pacjenci właśnie uzależniają swoje samopoczucie, swoje poczucie wartości od tego, jak są postrzegani przez innych. A tak sobie myślę, że to może zabrzmi banalnie, ale jeżeli my sami siebie nie doceniamy, to trochę też trudno, żeby inni nas doceniali. Dlatego tak trochę przewrotnie zapytałam, czy dajecie sobie komplementy, bo miałam też na myśli to, czy po prostu widzicie albo no po prostu dostrzegacie takie rzeczy, które po prostu lubicie w sobie, które są dla was ważne, z których jesteście dumni.
Ja często czuję się niekompetentny i czuję się taki nieistotny w społeczeństwie, czuję, że mam małą wiedzę, mam mało jakiejś takiej charyzmy, mało intelektu i przez to ciężko mi siebie samego komplementować, ale chciałbym się tego nauczyć i chciałbym też pracować nad tymi zdolnościami, których uważam, że jest mi brak i wtedy może będę w stanie siebie docenić, nie wiem.
Wiele osób po prostu sobie też może nie zdaje z tego sprawy, albo nawet do siebie tego nie dopuszcza, że właśnie ma takie cechy unikalne, które po prostu sprawiają, że są jedyni w swoim rodzaju, że są po prostu unikatowi. A to jest piękne, że się różnimy, że możemy czerpać też z tej różności, że możemy się też uczyć z tego, że na przykład ktoś ma inaczej, że możemy poznać kogoś perspektywę i zobaczyć, jak ona na nas wpływa.
Moimi rozmówcami byli uczestnicy programu oraz Izabela Grys i Olga Kalita. Wszystkie spotkania, porady, warsztaty, terapie, konsultacje oraz zajęcia są udzielane nieodpłatnie. Ten program, o którym dziś moi goście opowiadali, jest sfinansowany z budżetu miasta Poznania, czyli z naszych podatków. Więcej informacji o działaniach poznańskiego Monaru znajdą Państwo na stronie poznan.monar.org. Życzę dobrego tygodnia, a jeżeli Państwo są spragnieni, to w upały polecam szklankę gorącej wody.
Używaj, ale wakacje.